Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym zacząć dzisiaj nasze nabożeństwo Słowem Bożym z Ewangelii Jana, z 12 rozdziału. Mamy tam zapisane takie słowo. W 20 wersecie i w 21. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić święto. Ci tedy przyszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą mówiąc: Panie, chcemy widzieć Jezusa. Wierzę, że my dzisiaj wszyscy tutaj jesteśmy zgromadzeni właśnie w takiej prośbie. Chcemy widzieć Jezusa i nie chcemy Go widzieć naszymi oczami, ale chcemy Go widzieć oczami naszej wiary i chcemy, żeby Pan Jezus dzisiaj działał w naszym sercu, pośród nas, w naszym sercu przez Ducha Świętego. I wierzę, że każdy z nas dzisiaj przyszedł właśnie po to, aby zobaczyć Jezusa oczami wiary, żeby przyjść do Niego, uchwycić się Go, żeby odebrać posilenie i nakarmienie do naszego życia. I wiecie, tutaj nie na darmo jest też tak podkreślone, że to byli ci ludzie, że to byli Grecy. Dlatego, że w tamtym okresie, gdybyśmy chcieli tak trochę cofnąć się historycznie do tamtego okresu, to wiemy, że Grecy nie mieli takiego udziału, nie mieli takiego przystępu na przykład w świątyni. Nie wiem, czy wiecie, jak była zbudowana świątynia Heroda, ta trzecia świątynia, która wtedy, w tamtym czasie stała w Jerozolimie, ale ona była tak samo, wiecie, ten podział był tak samo rozłożony jak za czasów Salomona, że poganie, a więc między innymi Grecy, oni byli jakby tą ostatnią taką nacją, która była w świątyni. Były te przedsionki podzielone na przedsionek Żydów, później był przedsionek kobiet, to tak mniej więcej wyglądało, ja już też dokładnie nie pamiętam. I kiedy był przedsionek kobiet, to była za tym przedsionkiem bariera albo murek taki wybudowany, dokładnie tego też nie wiadomo. I za tą barierą, za przedsionkiem kobiet, dopiero był przedsionek pogan, a więc tych narodów, które nie pochodziły z ludu izraelskiego, a więc oni byli gdzieś tam na samym końcu. Mało tego, na tej barierze czy na tym murku widniał jeszcze napis ostrzegający tych pogan, że każdy, który przekroczy tą barierę, będzie sam sobie winien śmierci. A więc zobaczcie, jakimi restrykcjami poganie byli obłożeni, takimi przepisami restrykcyjnymi wręcz, co do pobytu w świątyni. I zobaczcie, że Pan Jezus złamał tą barierę, ta zasłona też, czytamy w Ewangeliach, że zasłona została rozerwana w świątyni między tym miejscem najświętszym, ale także ta bariera, która oddzielała pogan od społeczności z żywym Bogiem i od społeczności z innymi wierzącymi, dlatego że Ewangelie mówią: w Chrystusie jesteśmy jedno, nie masz Żyda, nie masz Greka, my jesteśmy jedno i ta też bariera została złamana. A więc zobaczcie, Grecy, a więc poganie, także i my możemy mieć udział, możemy mieć społeczność w Jezusie Chrystusie razem dzisiaj. I jest to naprawdę takie niesamowite, że każdy z nas dzisiaj może przyjść do Jezusa. Bez względu na to, na narodowość, na kolor skóry, na to, gdzie się urodziłeś i kim jesteś. Możesz dzisiaj wielbić Boga, możesz dzisiaj być napełniony Duchem Świętym, jesteśmy jedno w Chrystusie. I to jest naprawdę taka niesamowita rzecz, która wydarzyła się w Twoim i moim życiu. A więc pytanie dzisiaj dla nas, czy przyszliśmy po to, aby widzieć Jezusa? Czy mamy to pragnienie, tak jak ci Grecy, którzy przyszli i powiedzieli: chcemy widzieć Jezusa, chcemy dzisiaj uchwycić się Jego ręki, Jego szat, i chcemy, aby On dzisiaj działał w naszym życiu. Chcielibyśmy powstać, mamy prośby takie modlitewne i myślę, że dobrą rzeczą jest, abyśmy pomodlili się społecznie. Jest prośba o modlitwę Andersa, prośba o modlitwę o siostrę Ewę, Także będziemy modlić się o Staszka, któremu wszyscy wiemy spłonęła część gospodarstwa, i pomodlimy się też o Adama, o jego usługę w Zamościu. Panie nasz Jezu, dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem, do którego możemy przyjść, do którego możemy się zwrócić, Panie, że jesteś naszym Ojcem, Panie. I dziękujemy Ci, Panie, że ten tron łaski, Panie, że jest przystęp do tego tronu, Boże. Panie, prosimy Cię, Boże, Andersa, Panie. Wołamy, Panie, za nim. Prosimy Cię, Boże, abyś Ty go dotknął, Panie, abyś uzdrowił, uleczył, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię, Boże, spraw cud w jego życiu. Przywróć go, Panie. Panie Jezu, błagamy Cię o to. Panie, Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, Panie Jezu. Wierzymy i ufamy, Panie, że Ty, Panie, masz moc, że możesz, Panie, i że chcesz, Panie, aby, Panie, ta sytuacja została odwrócona, Panie. Prosimy Cię, Boże, dotknij go, uzdrów i ulecz. Panie, wołamy też za siostrą Ewą, Panie, abyś Ty całkowicie usunął, Panie, wszelkie guzy z jej organizmu. Panie, abyś dał jej pocieszenie, Panie Jezu. Także, Panie, to duchowe pocieszenie, Panie, prosimy Cię, Jezu. Wzmocnij ją i posil, Panie, a także uzdrów i ulecz, Panie. Panie, prosimy Cię, Boże. Panie, modlimy się o brata Staszka, Panie Jezu, abyś Ty, Panie, mu też dopomógł, Panie, w tych wszystkich sprawach, Panie, w tej odbudowie, Panie Jezu. Panie, prosimy Cię też o zaopatrzenie takie finansowe, Panie, abyś pobudził serca, Panie, braci i sióstr, Boże, aby mogli go wesprzeć, Panie. Prosimy Cię, Panie, daj mu pocieszenie, Panie, w tej trudnej sytuacji. Modlimy się, Panie, też o Adama, o jego usługę w Zamościu. Panie, prosimy Cię, Boże, abyś, Panie, Ty dzisiaj mówił przez niego, Panie, do tego zboru, aby oni mogli być zbudowani, nakarmieni, Panie. Prosimy Cię o ich drogę, o powrót, Panie, o relacje, Panie Jezu, abyś ich błogosławił, prowadził, Panie, także używał, Panie. Chwała niech Tobie będzie. Panie, też modlimy się o ten czas, który jest przed nami, Panie, o uwielbienie, o Słowo Boże, abyś Ty, Panie, błogosławił tych, którzy będą usługiwać, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię, Boże, abyś działał dzisiaj pośród nas przez Twojego Ducha Świętego, Panie. Oddajemy Tobie chwałę i cześć. Chwała niech Tobie będzie, Jezu. Halleluja. Zapraszam już chór.
Chwała Bogu, niech będzie. Chciałem przeczytać z Księgi Izajasza. Z 4 rozdziału, z 41 rozdziału Księgi Izajasza. Słuchajcie mnie w milczeniu wyspy, wy zaś narody nabierzcie siły. Niech przystąpią, a potem niech mówią. Razem stańmy do rozprawy. Kto wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku? Który poddaje narody swojej mocy i podbija królów? Którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plebe. Gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka ścieżki. Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Jest powiedziane, tu Bóg powołał kogoś, czy naród, czy kogoś, prawda, aby wypełnił Bożą wolę. I tu są takie słowa powiedziane, że gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie swoimi nogami, nie dotyka ścieżki. W Biblii Gdańskiej troszeczkę inaczej jest to przetłumaczone. Nie zacytuję dokładnie, bo nie napisałem sobie tego cytatu z Biblii Gdańskiej, ale pamiętam, że sens był taki, że ściga, przechodzi bezpiecznie i nie idzie tą samą drogą, którą znał wcześniej. Tak mniej więcej taki sens był, że nie idzie, tutaj jest powiedziane, że swoimi nogami nie dotyka ścieżki, tam jest to przetłumaczone, Być może był to jakiś trudny fragment do przetłumaczenia. Tłumacze zastanawiali się, jak to wyrazić, prawda? I tam znaleźli jakby inne zrozumienie tego, że nie idzie tą samą drogą, którą znał wcześniej. Do mnie osobiście to bardziej jest to dla mnie zrozumiałe, przemawia. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć, prawda, tego, ale wydaje mi się to bardziej zrozumiałe. Wiecie, każdego z nas Bóg powołał do zupełnie nowej drogi, do zupełnie nowej ścieżki. Nie takiej drogi, którą znaliśmy wcześniej. Nie takiej drogi, którą moglibyśmy się nauczyć gdzieś w jakiejś szkole. Nie takiej drogi, którą mogliby nam przekazać nasi rodzice. Oczywiście nasi rodzice mogą nas nauczyć Słowa Bożego i dróg Bożych, ale jest taki moment w naszym życiu, że my musimy naszą drogę z Bogiem znaleźć. Tą naszą drogę z Bogiem poprzez nowe narodzenie. To jest bardzo ważne, żeby rodzice nauczyli tych zasad, przykazań Bożych, Słowa Bożego, ale też każdy z nas musi w którymś momencie znaleźć się w takim miejscu w naszym życiu, że to my już od tego momentu idziemy za Bogiem i to jest dla nas już wtedy nowa droga. To jest droga, której wcześniej nie znaliśmy. Dzisiaj było czytane, przyszli do Jezusa ludzie, Grecy i powiedzieli, pokaż nam, przyszli do uczniów Jezusa, Grecy, prawda, i powiedzieli, że chcemy Jezusa widzieć. Pan Jezus odpowiedział tym ludziom, że lisy mają swoje nory, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by mógł głowę skłonić i kto chce być Jego uczniem, to niech będzie tam, gdzie jest On. Niech idzie za Nim i po prostu niech będzie tam, gdzie Jezus. I to jest taka lekcja dla nas, że jeśli chcemy być z Jezusem, to musimy się udać za Jezusem tą drogą, której wcześniej nie znaliśmy, nową drogą, nową ścieżką. I chociaż nie wiemy, jakby co nas na tej drodze czeka, ale my musimy być zdecydowani, że tak jak Pan Jezus nie miał gdzie się schronić tej swojej głowy, prawda? Nie miał gdzie się skryć, nie miał takiej bezpiecznej przystani w tym świecie. I my po prostu musimy wiedzieć, że musimy być na to gotowi, zdecydowani, że pójdziemy za Jezusem tak, jak On nas poprowadzi, chociażbyśmy nie mieli mieć takiej bezpiecznej przystani na tym świecie, bezpiecznego schronienia na tym świecie, nie, chociażbyśmy wiedzieli, że nie możemy sobie, bo i wiemy, nie możemy sobie tutaj uwić takiego gniazdka, gdzie nam będzie dobrze, gdzie będą tylko nasze sprawy, gdzie będą tylko nasze pragnienia. Bo tak żyje ten świat. Takie są pragnienia tego świata, o czym jeszcze będziemy za chwilkę mówić. Tak chciałby żyć świat po prostu. Każdy człowiek uwić sobie jakieś takie gniazdko tutaj na ziemi, tutaj w tym świecie. Takie przyjemne, takie bezpieczne. Dla siebie, dla swojej rodziny. I tak sobie po prostu w takiej sielance żyć. Ale to później nie zdaje egzaminu. To wszystko się okazuje, że to nie jest prawdziwe. A przede wszystkim wobec wieczności okazuje się to nie być trwałe. Tak więc każdego z nas Bóg powołał, byśmy poszli taką drogą. I to jest droga zwycięstwa. Tutaj czytamy, że jeśli Bóg powołuje kogoś, to jest to droga zwycięstwa. To jest to droga, przed którą nie może się ostać żaden wróg, żaden przeciwnik. Nie może się ostać, ponieważ jest to droga Boża, ale zarazem jest to droga, której nie znaliśmy wcześniej, więc nie jest to taka droga, że my możemy przewidzieć, co nas na tej drodze czeka. Jest to raczej przygoda. Ja zawsze po prostu tą drogę z Bogiem, chrześcijaństwo porównuję, że to jest tak sobie myślę i tak po prostu się tym cieszę, że każdy dzień jest pewnego rodzaju taką przygodą. Co mnie dzisiaj czeka? Co mnie dzisiaj spotka? Chociaż nawet jeśli jest to dzień pełen obowiązków, pełen takich codziennych rzeczy, które muszę wykonać i wiem, że będę w pracy, że będę to, że będę tamto i nawet wiem, że będę miał bardzo mało czasu między różnymi rzeczami, ale mimo wszystko coś w jakiś sposób, jeśli zwracamy się do Boga, jeśli przychodzimy do Niego, jeśli otwieramy nasze serce, jeśli ten dzień powierzamy Jemu, to mimo wszystko, mimo tych wszystkich takich ustalonych rzeczy, Coś Bóg czyni, coś do nas przemówi, coś pokaże, jakąś sytuację rozwiąże, albo coś po prostu coś się wydarzy, kogoś spotkamy. No, coś po prostu Bóg czyni. Jest takie, życie z Bogiem jest zawsze taką przygodą, chociaż nie wiemy, co to będzie, ale wiemy, że Bóg jest z nami, wiemy, że On nas prowadzi i że On jest tym zwycięzcą. On jest tym, przed którym nic po prostu nie może się ostać. I wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I dalej czytam od wersetu 7. I tak zachęcał rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem blachę kowala, mówiąc o zlutowanej robocie, dobre to jest. Potem to przybił gwoździami, aby się nie chwiało. Lecz Ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do Ciebie, sługą moim jesteś. Wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Bóg jest naszym Bogiem. Pan jest naszym Bogiem. Pan Jezus Chrystus jest naszym Królem. I można mieć wielu różnych bogów. I tak chciałem się chwilę, kiedy czytałem ten fragment wczoraj Słowa Bożego, tak zacząłem się właśnie zastanawiać nad istotą, nad tym, nad bałwochwalstwem. Czytamy, że sobie rzemieślnik wyrabia jakieś tam bóstwo metalowe i gwoździami go przybije, gdzieś tam go gwoździami przybije, żeby się nie chwiało przypadkiem, żeby się nie przewróciło, żeby się nie zachwiało. Dzisiaj też takie zewnętrzne bałwochwalstwo możemy spotkać. Jesteśmy, myślę, otoczeni przez nie i w naszym kraju, i w innych krajach. Jest dużo takiego zewnętrznego bałwochwalstwa również i cokolwiek ludzie tacy by chcieli jakiekolwiek argumenty argumentować, czasami tłumaczyć, co oni tam przedstawiają, co oni tam robią, to jednak jakiekolwiek by tam argumenty nie podawali, nie przedstawiali, jak ktoś z boku na to spojrzy, jak ktoś na to popatrzy, to po prostu widzi ludzi klękających przed figurami, przed obrazami, oddający cześć i po prostu, no cóż, jest to jakby takie bardzo jednoznaczne. Ale jest też takie bałwochwalstwo, które zagraża również tym, którzy już odwrócili się, którzy już zostawili te rzeczy za sobą, którzy po prostu już dawno nie rozumują w ten sposób, nie myślą, że bóstwo jest podobne do złota, czy kamieni, czy srebra. Ale mimo wszystko, kiedy Izrael został powołany, żeby iść za swoim Bogiem, za Bogiem żywym, za Bogiem, który mówił do nich, za Bogiem, który ich prowadził w taki niezwykły sposób. Nawet wtedy, kiedy Izrael poznał żywego Boga, to jednak, jak bardzo widzimy, jak bardzo często zwracali się do jakichś bałwanów, zawracali, czynili sobie jakieś bóstwa, prawda? Najpierw ten cielec złoty, który miał ich sprowadzić zaraz z powrotem do Egiptu. Potem, kiedy weszli do ziemi kananejskiej, jakoś tak lgnęło ich serce do tych bóstw, tych narodów, które wcześniej zostały wytępione, które zostały wygnane, a więc znali żywego Boga, a jednak mimo wszystko w jakiś sposób zawracali do tych praktyk, zawracali do tych rzeczy, o których Bóg im zabronił, żeby się do tych rzeczy dotykali, zawracali do tego i jest coś takiego w sercu człowieka i jest to przestroga dla nas. Wiemy, że to słowo jest napisane ku przestrodze dla wszystkich nas. To znaczy, że również i nam, każdemu z nas zagraża pewnego rodzaju bałwochwalstwo, pewnego rodzaju powrót do tych rzeczy. I to jest, czym może być takie bałwochwalstwo? Może być mnóstwo rzeczy. Oczywiście można różne punkty tutaj sobie podawać. Ja takie dwa najogólniejsze, takie bardzo ogólne punkty sobie tak wyszczególniłem dla siebie. Po pierwsze, to są takie rzeczy, które chcą nas odrywać od pełnienia woli Bożej. Ponieważ jest wola Boża, którą możemy znać. Jest Słowo Boże, które jest zapisane, które mówi wyraźnie, co jest właściwe, mówi wyraźnie, co jest niewłaściwe. Jest Duch Święty w naszych sercach, który nam wskazuje, który nas prowadzi. I Są takie różne rzeczy, do których nas Bóg powołuje, do których nas Bóg powołuje w Kościele, do których nas Bóg powołuje indywidualnie. I niestety pojawiają się też jakieś rzeczy, jakieś osoby, jakieś sprawy, które chcą nas odciągać od pełnienia Bożej woli. I czyż nie jest to wtedy bałwochwalstwo, jeśli jakieś nasze, na przykład gdyby to było jakieś nasze hobby, albo gdyby to była jakaś osoba, albo gdyby to była jakaś sprawa, która sprawia, że my więcej o niej myślimy, że my więcej nad tym rozmyślamy, że my więcej po prostu, że my więcej temu poświęcamy uwagi, naszego wolnego czasu, naszych pragnień, niż temu, by wypełnić wolę Bożą, niż temu, by znaleźć to, czego Bóg od nas oczekuje i by wypełnić wolę Bożą. A więc osoby, rzeczy, wydarzenia, jakieś przyjemności, hobby nasze, które sprawiałoby, że odciągałoby nas od tego, by pełnić wolę Bożą, staje się w naszym życiu takim bożkiem obok Boga. Bóg powiedział, nie będziesz miał bogów. Bóg powiedział nie tylko, nie będziesz miał bogów przede mną, zamiast mnie. Nie będziesz miał Boga innego zamiast mnie. Ale Bóg powiedział też, nie będziesz miał bogów obok mnie. Także musimy zawsze sprawdzać swoje serca. Czy nie ma czegoś, co sprawia, że my nie chcemy wypełnić woli Bożej. Nie chcemy wykonać czegoś, do czego Bóg nas powołuje, co Bóg nam pokazuje, że jest to dobre, że jest to właściwe. A więc rzeczy, które odciągają nas od pełnienia woli Bożej. Ale też drugi taki punkt to są rzeczy, które czasami stają się dla nas jakąś taką ucieczką, jakimś pocieszeniem, jakąś przyjemnością, kiedy mamy trudności, kiedy mamy problemy, kiedy nam coś nie wychodzi. I teraz gdzie uciekamy? Kto staje się dla nas tą pomocą, tą ucieczką? To jest jakby to drugie pytanie, to druga rzecz. W ten sposób coś lub ktoś może stać się dla nas właśnie takim bóstwem. I tu znowu może to być jakieś hobby, jakaś przyjemność, może to być sztuka, muzyka, różne rzeczy, które sprawiają, że tam szukamy jakiejś takiej odpocznienia, tam szukamy jakiejś ucieczki. Myślę, że wielu z nas tak żyło w przeszłości. Wielu z nas tak żyło przed nawróceniem, że mieliśmy coś, do czego uciekaliśmy. Mieliśmy coś, co było dla nas jakąś takim chwilowym zapomnieniem. Było coś, co było dla nas ważne takie bardzo. Oczywiście te rzeczy, niektóre z tych rzeczy dalej, te rzeczy, które nie są złe, mogą być dla nas ważne. Ale czy one są, ale co jest tym pokarmem takim naszej duszy, tym, co syci, co sprawia, że mamy pokój. Zresztą myślę, każdy z nas, kto czasami gdzieś się zapomniał, kto czasami gdzieś się zapędził, kto czasami gdzieś osłabł, to myślę, doświadczył tego, że gdy próbował się karmić tymi rzeczami, gdy próbował postawić te rzeczy na miejscu Boga, to bardzo chwilową pomoc, bardzo taką ulotną pomoc te rzeczy dają, ale nie dają takiego prawdziwego, wewnętrznego, głębokiego pokoju, który znajdujemy tylko wtedy, kiedy pełnimy wolę Bożą. Jakie to rzeczy mogą w tych dwóch punktach się znaleźć? Jakie to rzeczy mogą być tymi, które po pierwsze odciągają nas od Boga, a po drugie mogą się stać dla nas jakąś taką ucieczką, odpocznieniem, pocieszeniem. Tu wspomnieliśmy takie rzeczy jak jakieś hobby. Jeśli ja nie chcę powiedzieć, że nie możemy mieć, że się czymś nie interesujemy, że czegoś nie lubimy, prawda? Chodzi mi o sytuację, kiedy to coś odciągałoby nas od Boga. Mogą to być takie rzeczy jak sztuka, jak sport. Może to być na przykład praca. Jeżeli przesłoni nam Boga, jeżeli nie postawimy po prostu pewnej granicy, na ile ta praca może nas pochłonąć, na ile ta praca może po prostu już, prawda, czy kto komu służy? Tutaj trzeba sobie zadać pytanie, kto komu służy? Czy my służymy pracy, czy praca służy nam? Mogą to być jakieś sukcesy, które osiągamy na różnych polach, w różnych dziedzinach. Ale mogą to być na przykład też sukcesy, nie wiem, naszych bliskich, nasze dzieci mogą stać się dla człowieka, mówię o każdym z nas, o sobie też, prawda, mogą stać się dla nas takimi rzeczami, prawda, które myślę, że to jest takie popularne w świecie, że ludzie są, szczególnie w dzisiejszych czasach, tak bardzo zapatrzeni w te swoje, prawda, w te swoje dzieci, w te swoje rodziny, które oczywiście kochamy, które musimy kochać i które są dla nas niezwykle ważne, prawda, ale jest coś takiego, prawda, myślę, w świecie i każdemu z nas może to zagrażać, takie... My mamy dzieci wychować dla Pana, a nie spełnić wszystkie ich po prostu, nie wiem, zachcianki, oczekiwania, ich pragnienia, prawda? I myślę, że to też może czasem stać się dla człowieka jakąś pułapką, jakimś sidłem. List Jakuba. Czwarty rozdział, wersety od drugiego do piątego. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie własnych namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo... Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym i w naszych sercach Bóg dał mieszkanie swojemu Duchowi Świętemu. I na innym miejscu Słowo Boże mówi, że jesteście, wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Wiemy, że zostaliśmy wykupieni, nabyci na własność drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, zostaliśmy kupieni dla Boga. Ta krew zapłaciła za nas, abyśmy stali się własnością Bożą. I w naszych duchach, w naszym duchu jest miejsce dla Ducha Bożego. I zazdrośnie Bóg chce mieć właśnie to miejsce tylko dla siebie. Tylko dla siebie zazdrośnie Bóg chce mieć to miejsce. Więc wtedy, kiedy odpoczywamy, wtedy, kiedy myślimy o tym, co jest dla nas przyjemne, kiedy szukamy, prawda, jakiegoś odpoczynku, to czego, o czym wtedy myślimy, o czym wtedy rozmyślamy? Oczywiście czasami są jakieś sprawy, które w danym momencie nas absorbują, które w danej chwili są jakieś tam ważne w naszym życiu. Normalna rzecz, prawda? Ale nie możemy pozwolić czasami, by te rzeczy nas opanowały, by te rzeczy w dłuższej perspektywie nami rządziły, nami kierowały, prawda? Ale jeśli będziemy dalej czytać tę Księgę Izajasza i ten rozdział, to tam czytamy, kim chce dla nas być Bóg. I zechciejmy jeszcze przeczytać ten rozdział do końca. Od wersetu dziewiątego. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków, powołałem, mówiąc do ciebie, sługą moim jesteś, wybrałem cię, nie wzgardziłem tobą. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówił do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja Cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. Więc widzimy, kim dla nas staje się Bóg. Dlatego jeśli my zwracamy się do jakichś innych rzeczy, jeśli my zapominamy Boga, to myślę, jest to przede wszystkim niewiara. Niewiara w to, że Bóg jest dla nas tak dobry, że Bóg ma dla nas tak dobre rzeczy, że Bóg nas ocali przed wszystkim, co mogłoby nam zagrażać. I jeszcze na koniec chcę tylko powiedzieć, ten bałwan, który tam ten rzemieślnik wykonał, gwoździami został przybity do czegoś tam, żeby się nie chwiał. Ale nasz Pan, nasz Bóg, On również został przybity gwoździami. On również został przebity gwoździami do krzyża za nasze grzechy, za nasze winy, po to, żeby nas wykupić. On sam pozwolił na to. On sam dał się przybić do krzyża z powodu naszych grzechów, z powodu naszych win, dlatego, że nas miłuje, dlatego, że nas kocha, dlatego, że tylko On jest tym dobrym Panem, jest tym dobrym pasterzem, jest tym kimś, kto naprawdę zna nasze potrzeby, kto naprawdę wie, czego nam potrzeba, tym kimś, komu naprawdę możemy zaufać, że On ma te dobre rzeczy dla tych, którzy chcą Mu służyć. Amen.
Panie Bogu, chciałbym się podzielić Słowem Bożym na początek z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. Wersety od 30 do 32. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was, wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. A więc czytamy tutaj, abyśmy nie zasmucali Bożego Ducha Świętego, który jesteśmy zapieczętowani. I czym właśnie zasmucamy Bożego Ducha? I tu jest wymienione są tutaj grzechy, gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk. I dalej apostoł Paweł mówi, ale bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajcie sobie, jeśli ktoś ma coś przeciwko komuś, tak jak Bóg odpuścił nam. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale wersety 14-15. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. A więc tutaj czytamy, autor tego listu pisze, dążcie do pokoju ze wszystkimi. A więc mamy dążyć do tego, żebyśmy mieli te właściwe relacje ze wszystkimi, abyśmy sami dokładali starań, aby mieć tą właściwą relację. Jest takie ostrzeżenie, bacząc, czy można powiedzieć uważając, zwracając uwagę na to, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. A więc czytamy o korzeniu goryczy, który jest w sercu ludzkim i który może doprowadzić, że przez ten korzeń wielu się może pokalać. I wiemy, że korzeń to jest coś takiego ukrytego, coś, co jest pod ziemią. Kiedy rolnik zasiewa ziarna, to potem je bronuje, przysypuje je glebą i nie widzimy, co z tym ziarnem się robi. Nie widzimy, kiedy ono zaczyna kiełkować, kiedy zaczyna puszczać korzeń. Tego nie widać. Widzimy dopiero po jakimś czasie jakiś efekt, że z ziemi wydobywa się jakaś mała na początku roślinka. I kiedy autor takie daje porównanie, to możemy pomyśleć o swoim sercu, że tą glebą jest nasze serce. I w tej glebie naszego serca może być ukryty korzeń goryczy. Na początku ten korzeń goryczy niszczy tylko tą jedną osobę, która jest tym, w której sercu ten gorycz się umieściła, w którego sercu ten korzeń zaczyna rosnąć. A więc ten korzeń zaczyna zatruwać życie, duchowe życie takiej osoby. Ale wiemy, że wszystkie rośliny, które i zwierzęta, w ogóle to, co ma życie, ono nie chce pozostawać w tym samym stanie. Ale tak jak człowiek rodzi się, jest malutki, rośnie, czy jak drzewo, czy jakaś roślina, zboże, po to, żeby w przyszłości wydać plon, żeby ten plon był większy, tak? Kiedy zasiejemy zboże, to jedno ziarno z czasem pojawia się jakiś kłos i z tego kłosu ktoś może zrobić chleb, możemy być tym nakarmieni. A więc i ta roślina, ten gorzki korzeń, on rośnie po to, żeby się dalej potem kiedyś rozmnożyć. I jak ten korzeń się rozmnaża? Tu jest takie ostrzeżenie napisane, aby poprzez ten korzeń goryczy wielu się nie pokalało, żeby nie wyrządziło szkody. I może przeczytam kilka przykładów o tym, o goryczy ze Słowa Bożego, na początku z Księgi Rut. Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała, że na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Widzimy tutaj takie zdarzenie. Sytuacja, która odbyła się kiedyś, która miała swoje miejsce kiedyś. Była pewna rodzina, która mieszkała w Betlejemie Judzkim. Ale w tym czasie panował tam głód. Więc oni postanowili, że zmienią miejsce zamieszkania, pójdą na pola moabskie, tam jest lepiej, tam będzie im lepiej się żyło i poszli. Kiedy tam już zamieszkali, kiedy jakoś tam się zadomowili, zmarł Elimelech. Została wdowa i dwóch synów. Ci synowie wzięli sobie żony, moabitki, ale i oni zmarli. I została wdowa i dwie synowe. I wtedy usłyszała, że w jej kraju ojczystym polepszyło się, że Bóg dał chleb, że jest błogosławieństwo. Więc ona znowu postanowiła, że poprawi sobie swój byt i wróci do swojego domu ojczystego. I w 19 wersecie, od 19 wersetu czytamy, i szły obie, aż doszły do Betlejemu, a gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu z nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlatego więc nazywajcie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował. Więc widzimy, że Noemi, kiedy wróciła do swojego miasta wraz z Rut, było wielkie poruszenie. Ludzie wychodzili, przyglądali się, zadawali pytanie, czy to jest ta sama osoba, czy to jest ta sama Noemi. Czy to jest ona? A ona wtedy powiedziała, nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie Mara. I wiecie, to słowo, to imię Noemi, w tłumaczeniu mówi moja słodycz. Wiecie, są ludzie, którzy są bardzo pogodnymi osobami, które bardzo łatwo nawiązują kontakt z innymi, które tak łatwo wchodzą w relacje z innymi i są lubianymi osobami. I myślę, że taką osobą była Noemi. Kiedy jeszcze żyła w tym mieście, kiedy żyła wraz ze swoim mężem, synami, była osobą taką lubianą, słodką, miłą, dobrą dla innych, przyjemną dla innych. Myślę, że taką osobą ona była. I taką ją ci ludzie zapamiętali. Ale kiedy wyszła z tego miasta i była na polach moabskich, kiedy przeżyła te trudne sytuacje dla siebie, dla swojej rodziny, kiedy straciła męża, kiedy straciła synów i kiedy powróciła znów do swojego domu, ona już była inną osobą. Już była inna. Ludzie dlatego zastanawiali się, czy to jest na pewno ta sama osoba. A ona wtedy im powiedziała, nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara. A Mara to jest gorycz. Ona była rozgoryczona. I tak jak ten korzeń goryczy, on rośnie i się rozprzestrzenia, tak samo i z niej właśnie ten korzeń goryczy wychodził. I ona w tym, czytamy dalej, zaczęła oskarżać Boga, zaczęła mówić przeciwko Bogu, że bogata wyszła, a biedna wróciła, że to sam Bóg stanął na jej drodze i tak ją pokrzywdził. I ona tą swoją gorycz wylewała. Ale wiecie, czasami jest tak w życiu ludzkim, że człowiek nie pyta się Boga, co jest dla niego dobre. Nie pyta się człowiek Boga, co jest jego wolą. Ale podejmuje sam własne decyzje w swoim życiu. I kiedy potem pojawiają się jakieś kłopoty w jego życiu, jakieś problemy, jakieś udręki, zaczyna oskarżać o to Boga. To Boga wina, że to on doprowadził. Ja byłam bogata, a wróciłam biedna. W psalmie 37 czytamy: nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo usną szybko jak trawa i zwienną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. I werset 37. Przetowzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Widzicie, czasami człowiek tak właśnie myśli bardzo cieleśnie. Patrzy na ten świat, patrzy na tych ludzi i zaczyna im zazdrościć. I zaczyna pragnąć tego, co oni mają. Żyć tak, żeby posiadać te cele. Ale Bóg mówi co innego. Ten psalm mówi co innego. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. I to nam mówi o czymś bardzo istotnym. O wierności, o mieszkaniu w kraju. I tym krajem to jest, myślę, nasza relacja z Bogiem, z Kościołem. Czasami człowiek może się zapędzać i po prostu poświęcić swoje życie na zdobywanie tych bogactw, tego, co jest na tym świecie. Aby mieć coraz lepiej, coraz więcej. Tak jak właśnie i Noemi ze swoim mężem. Chcieli sobie poprawić swój byt i poszli. I czasami tak człowiek właśnie robi, że gdzieś chciałby sobie coś poprawić w swoim życiu, w tym doczesnym życiu, ale nie spyta Boga, czy to jest jego wolą, a potem właśnie jest płacz. Potem są łzy, potem jest gorycz i oskarżanie Boga o to, że to jego wina, że to on to sprawił. Ale Bóg chce, żebyśmy na czymś innym się w swoim życiu skupili. Na tym, aby być wiernym Jemu, aby Mu służyć i mieszkać w tym kraju, a więc w społeczności z Nim. Jest napisane w 37 wersecie, aby wzorować się na sprawiedliwym. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. A więc to, co Bóg chce, żebyśmy czynili, to byśmy się wzorowali na niewinnym. A kto nim jest? Abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa, abyśmy Go naśladowali w swoim życiu. On jest tym niewinnym, On jest tym prawym. Jest napisane, do Niego należy przyszłość, nasza przyszłość. A więc Słowo Boże nas zachęca, abyśmy szukali Bożej woli, abyśmy pytali Boga o wszystko, czy to, co robię, to, co mam zamiar zrobić, czy to jest zgodne z Bożą wolą dla mnie, żeby potem nie było łez, żeby potem nie było goryczy w naszym życiu, żebyśmy naśladowali Jezusa Chrystusa, bo On jest tym sprawiedliwym i prawym. W drugiej Księdze Mojżeszowej czytamy, kiedy naród izraelski został wyprowadzony przez Boga z Egiptu pośród znaków i cudów, kiedy przeszli przez Morze Czerwone. I jest napisane 15 rozdział, druga Księga Mojżeszowa, od 22 wersetu. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli nad pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tą miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył. Ten obraz tutaj, który widzimy, kiedy naród izraelski dochodzi do tych wód Mara, gorzkich wód, i kiedy próbują się napić, zgasić to pragnienie, okazuje się, że ta woda nie nadaje się do picia. Ale ja wierzę, że to jest obraz również duchowego stanu człowieka. Obraz ludzkiego serca. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówił o źródłach, które będą wytryskiwały z waszego serca. O źródłach wody żywej. Kto przyjdzie, kto uwierzy we mnie, z wnętrza jego serca popłyną rzeki wody żywej. Tak jest napisane w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. A więc te wody gorzkie również mogą wydostawać się z naszego serca. Ta gorycz naszego serca może wypływać z nas. W księdze Ezechiela czytamy o tych wodach płynących ze świątyni. I tam jest napisane, że te wody, kiedy gdziekolwiek dotrą, tam będą przynosiły uzdrowienie. I ja wierzę, że to jest mowa o Duchu Świętym, że gdziekolwiek dotrze ta woda, która wypływa z naszego serca, ta żywa woda, ta rzeka Ducha Świętego, to ona przynosi uzdrowienie. Ale jeśli z naszego serca wypływa gorycz, to ona przynosi śmierć. To ona przynosi zniszczenie. Ten korzeń goryczy, kiedy on wyjdzie z tej gleby, z tego ukrycia, to on zaczyna zakażać innych, zarażać, rozpleniać się w sercach innych. I to się dzieje w ten sposób właśnie, że kiedy mamy taką gorycz w swoim sercu, to zaczynamy po jakimś czasie o tym mówić. Na początku może skrywamy tą gorycz w naszym sercu, nie rozmawiamy, ale ten korzeń rośnie i rośnie i rośnie w ukryciu, aż w końcu zaczyna kiełkować. I zaczynamy mówić, wylewać tą gorycz na innych i zatruwać inne serca, inne dusze. I właśnie Noemi właśnie tak zaczęła robić. Zaczęła narzekać, zaczęła wylewać tą swoją gorycz. Ale czytamy, że kiedy naród izraelski szemrał, to Mojżesz zaczął modlić się do Boga i Bóg dał drzewo. I wiecie, tym drzewem jest krzyż Jezusa Chrystusa. I ten krzyż może przynieść uzdrowienie do ludzkiej duszy, do tego miejsca, gdzie jest gorycz. On tą gorycz może zamienić w słodycz. On może sprawić, że te gorzkie wody, które zatruwają innych, mogą stać się tymi wodami żywymi, które dają pocieszenie, które dają zachętę. Innym przykładem, o którym możemy czytać, jest pierwsza księga Mojżeszowa, pierwsza księga Samuela. Od pierwszego wersetu. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z pogórza Efraimskiego imieniem Elkana. Syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on 2 żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Jej przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości, upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż, Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc, Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy pan długo przed panem się modlił, a gdy tak przed panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały, głosu jej zaś nie było słychać. To też Eli miał ją za pijaną i rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz zachowywać się jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała mówiąc: nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed panem. A więc widzimy tutaj podobną bardzo sytuację, rodzinną sytuację, takie rodzinne zdarzenie. Elkana miał dwie żony. Jedna była niepłodna, druga miała dzieci. Ale ta, która była niepłodna, widzimy, że była bardzo miłowana przez swojego męża. Dostawała podwójną, te dary ofiarne podwójne. Była bardziej taka miłowana. I ta panina o tym wiedziała. I miała swoje dzieci. A ta nie miała, ale za to, że widziała, że mąż bardziej kocha tamtą niż ją, to w ten sposób niszczyła tą Annę. W ten sposób ją chciała pognębić, wyrządzała jej szkodę, wyrządzała jej krzywdę. Anna wtedy była bardzo cierpiąca, miała bardzo obolałe serce i doszło do tego, że nawet nie tylko, że nie miała uśmiechu na ustach, ale nawet nie potrafiła jeść. Była bardzo przygnębioną osobą. I to jest również obraz nasz. Wiecie, czasami Słowo Boże nam mówi o tym, że jeśli bym składał dar swój na ołtarzu, a wspomniałbym tam, że ktoś coś ma przeciwko mnie, to żebym poszedł i z tą osobą się pojednał najpierw. I dopiero wrócił i złożył ten dar na ołtarzu przed Panem. Wiecie, Słowo nam mówi o tym, uczy nas, jak mamy postępować między sobą, między braćmi, siostrami, między ludźmi, jak mamy funkcjonować, jak mamy żyć. A więc jeśli wyrządziłem komuś szkodę i wiem o tym, to najpierw muszę pójść i pojednać się z tą osobą, a dopiero potem przyjść do Pana ze swoim darem. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Ta Anna miała gorycz w swoim sercu, miała żal w swoim sercu, smutek. Wiecie, Słowo Boże uczy nas również, abyśmy sobie przebaczali nawzajem. Jeśli ktoś mi wyrządził szkodę, jakąś krzywdę, to żebym potrafił przebaczyć. Żebym potrafił odpuścić tą winę. Bo czym jest gorycz? Co można powiedzieć o goryczy? To jest taki stan ducha, to jest takie zasmucenie, taki żal w sercu ludzkim, jeśli ktoś coś mi wyrządził, jeśli ktoś postąpił ze mną nie tak, jak ja bym sobie tego życzył, jeśli ktoś coś mi zrobił, wtedy rodzi się mój żal. Nie to, że ja komuś wyrządziłem krzywdę, bo wtedy to ja zgrzeszyłem, to jest co innego. Ale jeśli ktoś coś mi uczynił, ktoś inaczej postąpił niż bym chciał, aby ze mną postąpiono, wtedy rodzi się właśnie taki smutek w moim sercu, żal w moim sercu. O goryczy możemy powiedzieć jeszcze wiele przykładów. Jeden jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Historia o synu marnotrawnym. I ta historia mówi o tym, że było dwóch braci. Jeden przyszedł do ojca i powiedział: ojcze, daj mi moją część, to co mi się należy. A potem wziął tą część i poszedł ją roztrwonił w świecie. Przemarnował. Został bez pieniędzy, nie miał gdzie mieszkać, żywił się tym, czym się żywiły świnie. I w pewnym momencie przypomniał sobie o domu swojego ojca. I powiedział: wrócę do mojego ojca i wolę być tam najemnikiem niż gdziekolwiek tutaj w świecie, bo tam będzie mi lepiej. I kiedy tak postanowił, to przyszedł do ojca, przyszedł do swojego domu. I kiedy zbliżał się do domu, ojciec go zobaczył i wybiegł mu naprzeciw, objął go, przyjął go, ubrał go w nowe szaty, założył mu sandały, dał mu pierścień i zrobił ucztę. Z tego powodu, że wrócił jego syn, syn marnotrawny. A kiedy drugi syn wrócił z pola, z pracy, usłyszał, co się dzieje i kiedy ojciec do niego wyszedł, to pyta się: co się dzieje, ojcze? A ten mu mówi, że syn, brat twój wrócił, syn marnotrawny powrócił i wszyscy się radujemy z tego powodu. Ale ten brat miał żal w swoim sercu i mówi do ojca: ja zawsze ci byłem posłuszny, zawsze ci byłem wierny, zawsze byłem przy tobie. Nie roztrwoniłem tych pieniędzy tak jak twój brat, jak mój brat, jak twój syn. I miał taką gorycz w swoim sercu. I czasami w naszym życiu może taka gorzej się pojawić, jeśli właśnie ktoś postąpi z nami nie tak, jakbyśmy chcieli. Może wyobrażamy sobie, że ktoś powinien z nami postępować tak i tak i tak, ale nie postępuje. Wtedy może się w moim sercu zrodzić gorycz. Dlaczego ktoś postępuje z kimś w ten sposób, a ze mną w ten sposób? I rodzi się gorycz. No, jego ktoś traktuje lepiej. Jego traktuje Bóg lepiej. A ja pomimo wszystkich swoich wysiłków jestem traktowany gorzej, tak? I rodzi się w moim sercu gorycz. Bo człowiek tego nie widzi, że grzech jest wokół nas i on chce się rozsiewać w naszych sercach. Możemy mieć również gorycz, taka wynikająca z porażki w naszym życiu. Może w czymś w naszym życiu coś się nie udało, gdzieś upadliśmy w swoim życiu duchowym i rodzi się taka gorycz. Nie możemy sobie sami przebaczyć tego, co zrobiliśmy. Nie potrafimy tego sobie odpuścić. Nie potrafimy znaleźć Bożej łaski w tym wszystkim. I przychodzą różnego rodzaju oskarżenia, potępienia do naszego serca, że tak postąpiłem, że tak uczyniłem. W objawieniu Jana czytamy o oskarżycielu braci. 12 rozdział od 10 do 11 wersetu. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Tutaj jest napisane, że jest oskarżyciel braci, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem. Wiecie, to jest taki termin sądowniczy, oskarżyciel. Wiadomo, że w sądzie jest sędzia, który podejmuje decyzję, który wydaje wyrok ostateczny. Jest oskarżyciel, jest obrońca. I czytamy tutaj, że jest oskarżyciel, który dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem. Wiecie, ja myślę, że nie chodzi o to, że ten oskarżyciel przypomina Bogu o tym, co my uczyniliśmy, ale on domaga się sprawiedliwego sądu od Boga. Bo kiedy oskarżyciel występuje przeciwko komuś z oskarżeniami, to on mówi prawdę. Przynajmniej tak powinno być, że powinien mówić prawdę, że ktoś złamał prawo i domaga się ten oskarżyciel tego właściwego osądu. Domaga się, żeby ten oskarżony został właściwie ukarany zgodnie z jakimś artykułem, z jakimś paragrafem. Ten oskarżyciel oskarża nas przed Bogiem, ale oskarża nas również w naszych sercach. On wkłada w nasze serce takie potępienie. Jesteś winny. I wtedy muszę powiedzieć, no tak, jestem winny. Faktycznie, jestem winny. Nie mam usprawiedliwienia dla siebie żadnego. Dokonałem czegoś. Zrobiłem coś wbrew Bożemu prawu. I teraz czeka mnie sąd. Teraz czeka mnie kara. I te oskarżenia są słuszne, które przynosi oskarżyciel. One są prawdziwe i mówią prawdę o nas samych, jacy jesteśmy. Że nie jesteśmy doskonali. Ale w sądzie jest również obrońca. I naszą obrońcą jest Jezus Chrystus. I musimy zawsze pamiętać o Jego świętej krwi. Że kiedy przychodzi ten oskarżyciel, to jest również święta krew Jezusa, która zapłaciła za każdy nasz upadek. Ten, którego się dopuściliśmy wcześniej i do którego jeszcze może kiedyś upadniemy, to święta krew Jezusa zakrywa każdy nasz grzech i czyni nas w oczach sędziego, w oczach Bożych sprawiedliwym. Jeden z psalmów mówi, że wszystkie nasze księgi, wszystkie nasze akta przed Bogiem są otwarte. Bóg wie o wszystkim, co uczyniliśmy, o każdym naszym upadku, o każdym naszym grzechu. Ale pamiętajmy, że jest święta krew Jezusa Chrystusa i tylko ta krew może zakryć nasze grzechy. Nie nasza sprawiedliwość, nie nasze dobre uczynki, ale święta krew Jezusa Chrystusa, abyśmy o tym zawsze pamiętali, że kiedy właśnie przychodzi taka gorycz z powodu upadku naszego, myślimy sobie, jesteśmy przegrani, bo upadliśmy, Często myślę, że też wynika to z tego, że jesteśmy ludźmi pewnymi siebie. Takimi ludźmi, którzy myślą, że są mocni w sobie. Ale właśnie te upadki mówią o tym, że nie jesteśmy mocni w sobie. Że nam się zdarzają takie upadki, że nam zdarzają się grzechy. I nie chcę tego w jakiś sposób pobłażać, nie chcę nikogo zachęcać, żeby to czynił, bo jeśli ktoś depcze krew Jezusa, robi to coś celowo, coś wie, że jest złe, a robi to celowo, to depcze krew Jezusa, to jest co innego. Ale jeśli zdarzy się coś nieplanowanego w naszym życiu, to krew Jezusa nas obmywa. I gorycz również pojawia się, kiedy mamy taką własną sprawiedliwość. Kiedy myślimy sobie, że wszystko powinno być tak, jak ja myślę. To, co ja myślę, jest najlepsze. I każdy powinien postępować według takiego szablonu. Jeśli na przykład ktoś myśli, że do jakiegoś miasta można jechać tylko tą drogą, a ktoś by się wybrał inną drogą, bo mu tak się podobało, albo stwierdziłby, że ta droga będzie dla niego lepsza. I moja sprawiedliwość mówi, nie, ty żyjesz w błędzie. Czasami możemy tak właśnie kogoś osądzać. Ktoś może popełnił jakiś błąd w swoim życiu. Popełnił może jakiś grzech, o którym wiemy. Dowiadujemy się. I nasza sprawiedliwość tego człowieka chce zniszczyć, chce potępić. Ale to jest gorycz naszego serca. To jest nasza sprawiedliwość własna. To nie jest sprawiedliwość Boża. I tak jak Słowo Boże mówi, że kiedy przyszli do tych wód Mara, do tych gorzkich wód, to nie mogli się napić. I wiecie, jeśli mamy taką gorycz w sercu swoim, to nie możemy również zaspokoić pragnienia ludzkich serc. Bo my wylewamy gorycz swojego serca. Oskarżamy Boga, oskarżamy innych i wcześniej czy później o tym zaczynamy mówić. Że Bóg źle ze mną postąpił, że brat czy siostra ze mną źle postąpili. I to jest ta gorycz naszych serc. Ale wiecie, kiedy przychodzimy do Jezusa, kiedy modlimy się, to krew Jezusa z tego nas może uwolnić. To moc krzyża może uwolnić każdego człowieka z tej goryczy, aby z naszego serca, tak jak Słowo Boże mówi, kto uwierzy we mnie, powiedział Pan Jezus, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej i dokądkolwiek te wody popłyną, tam przyjdzie uzdrowienie. Ale właśnie Słowo Boże mówi, że my możemy Ducha Świętego zgasić taką goryczą w naszym sercu. A więc chciałbym zachęcić wszystkich, abyśmy badali swoje serca przede wszystkim. Badali, sprawdzali, co z tego serca wypływa, co z mojego ducha wypływa. I jak jeszcze można sprawdzić, czy mam tą gorycz? Gdzieś tam przeczytałem kiedyś właśnie, jak można sprawdzić, czy mam gorycz w sercu. Gorycz, tam było napisane, że gorycz jest pamiętliwa. Gorycz bardzo długo pamięta. Jeśli masz gorycz, to jesteś bardzo osobą pamiętliwą. Pamiętasz drobne rzeczy, ktoś ci kiedyś powiedział, uczynił niechcący, nawet nieświadomy tego, że cię może urazić, w jakikolwiek zranić w jakikolwiek sposób. Ale to do twojego serca wpadło i tam gdzieś w twoim sercu to kiełkuje. Gorycz jest pamiętliwa. I zważmy na to, że jeśli ktoś uczyni nam dobro, to łatwo o tym zapominamy. Krótko o tym pamiętamy. Ale jeśli coś nam ktoś uczyni, to bardzo długo o tym pamiętamy. I często o tym wspominamy. I sobie przypominamy. I pamiętasz, jak tamten zrobił, czy tamten zrobił, to czy tamto. I sobie przypominam w swoim sercu krzywdy. Ale nie pamiętam tych dobrych rzeczy. Więc czy mam takie serce pamiętliwe? Czy pamiętam tylko te złe rzeczy? Czy pamiętam te dobre rzeczy, które otrzymałem od kogoś? A więc pamiętajmy o tym, że jeśli mam taką gorycz, jeśli mam taki osąd w swoim sercu, jeśli mam takie serce, które jest oskarżane ciągle, to mogę z tym przyjść do Jezusa i prosić Go, aby Jego krew święta obmyła mnie, aby z wnętrza mojego serca płynęły te rzeki wody żywej, abym był zbudowaniem dla innych, nie oskarżycielem Boga, abym dawał zachętę innym, abym mógł być jak Noemi, tą miłą osobą, tą słodką osobą dla innych, która buduje, a nie niszczy. Abyśmy wystrzegali się tego grzechu goryczy, który kiedy kiełkuje, to kala wielu i niszczy wielu. Amen.
Bracia i siostry, słyszeliśmy Słowo Boże. Myślę, że bardzo ważne, bardzo aktualne. Kuba mówił o bałwochwalstwie, O tym, że tak naprawdę wszystko może się stać bałwochwalstwem w naszym życiu, jeżeli obierzemy złe priorytety. Wiecie, tak pomyślałem, że wiecie, nawet dobroczynność może stać się bałwochwalstwem. Rzecz sama w sobie dobra, pożyteczna i pomocna innym, ale kiedy zajmiemy się nią bardziej niż Jezusem, kiedy zaangażujemy się całym swoim życiem w tą dobroczynność, a porzucimy Boga, to nawet wiecie, o takie coś jak dobroczynność może stać się w naszym życiu bałwochwalstwem, a więc musimy być pilnymi i czujnymi, na co zorientowane jest nasze życie, jak ukierunkowane są nasze pragnienia, nasze decyzje, całe nasze życie. I Paweł mówił o goryczy. I tak przyszło mi teraz do głowy, przypomniałem sobie, że inhibitorem goryczy jest sól. Jeżeli chcemy zabić gorycz, nie wiem, w pokarmie, w jakimś napoju, to wystarczy dosypać trochę soli i ta gorycz nie będzie odczuwalna dla naszych zmysłów. I tą solą jest Jezus. Jeżeli będziemy napełnieni Jezusem, jeżeli w każdej sprawie, z każdym problemem przyjdziemy do Jezusa, to Pan Jezus da nam takie wytchnienie. Nie będziemy odczuwać tej goryczy. Ta gorycz zostanie usunięta z naszego życia. Wiecie, ten korzeń goryczy, o którym Paweł też czytał, kiedy ten korzeń goryczy najbardziej wzrasta? Wtedy, kiedy jest susza w naszym życiu. Wiecie, ja często chodzę na łąkę i takim obrazem tego lata chociażby jest to, że kiedy lato się zaczynało, kiedy ta pierwsza zieleń, wiecie, to życie tak zaczęło się rozwijać, to ta zieleń była taka soczysta, taka pełna, aż rzucała się, tak biła po oczach. Ale wiecie, po kilku tygodniach bez deszczu, kiedy chodziłem tam, to z tej zieleni nie zostało wiele. Trawa wyschła, ale rosną zielone rzeczy, zielone rośliny, ale są to chwasty. Chwasty, które, wiecie, one wtedy zaczynają dopiero się rozwijać, kiedy to wszystko inne obumrze. Kiedy trawa obumrze, kiedy te takie dobre i pożyteczne rośliny umierają, to chwasty wtedy zaczynają żyć. Ale muszą zaistnieć odpowiednie warunki. Musi być susza. I to jest też takim duchowym obrazem. Kiedy w twoim życiu jest susza, posucha, kiedy nie ma tego deszczu Ducha Świętego, nie karmisz się Bożym Słowem, to wtedy bardzo łatwo o to, że te chwasty zaczynają brać górę i ten korzeń goryczy z tego chwasta zaczyna po prostu opanowywać to terytorium, które zostało przeznaczone dla Boga. A więc strzeżmy się tego, wyciągnijmy jakieś wnioski z tego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Wprowadźmy to do swojego życia. Ja bardzo się cieszę, że mogłem to dzisiaj słyszeć i będę się modlił, abym nie był tylko słuchaczem, ale także wykonawcą i tym, który odrobił dzisiejszą lekcję z tego, co usłyszał. Bracia i siostry, jeżeli są jakieś prośby modlitewne, jeżeli coś cię poruszyło w tym słowie, chcesz się o to modlić, to dziś, teraz zagramy, zaśpiewamy Bogu na chwałę. Jeżeli chcecie modlić się, to wyjdźcie. Będziemy się społecznie modlić o was zborem całym. Poproszę teraz o pieśń.